Rok 1989. Rok przełomu. Co zmieniło się od tamtej pory w gospodarce, polityce, w sferze działań społecznych czy obyczajowości? Na ile udało nam się zagospodarować wolność? O tym w audycji Wolna i Demokratyczna.
Tydzień temu obiecałem Państwu, że odwiedzimy rodzinę, która zdecydowała się kupić i zadbać o dwór Polski z dawnych wieków. Zanim jednak przeniesiemy się do Sielca, niedaleko Żnina, tam gdzie mieści się dwór i piękny 12-hektarowy park, posłuchajmy, co o zespołach pałacowo-parkowych w naszym regionie ma do powiedzenia kujawsko-pomorski wojewódzki konserwator zabytków Sambor Gawiński.
Tutaj również nastąpiła duża zmiana, ponieważ do tego 89 roku najczęściej użytkowane były te obiekty przez PGR-y i inne instytucje, które zajmowały się rolnictwem, ale głównie to właśnie były te państwowe gospodarstwa rolne, w których obiekt oddany im do dyspozycji jako siedziba najczęściej dla nich nie był istotny. Po prostu korzystano z niego jak z obiektu po prostu jakiegokolwiek, każdego innego obiektu budowlanego, więc te wszystkie elementy ważne dla nas, konserwatorów, dla użytkownika ówczesnego zupełnie się nie liczyły. Faktem jest, że o tyle to było dobrze, że w ogóle mają jakiegokolwiek gospodarza, bo to gwarantowało im przetrwanie, bo obiekty, które nie miały w ogóle gospodarza, to niestety uległy całkowitej zagładzie. Natomiast te, w których było cokolwiek, szkoły, czy właśnie jakieś tam takie instytucje związane z rolnictwem, to one przetrwały i teraz mamy szansę po prostu je przywracać do dawnej świetności.
Jedną z miejscowości w naszym regionie, gdzie położony jest dwór z 12-hektarowym parkiem, jest miejscowość Sielec, niedaleko Żnina. Mieszkają tam państwo Rodziewiczowie.
Odkryłam ten dom w 2001 roku. No, ja zobaczyłam tę przepiękną, garbatą, szczerbatą, siwą pannę młodą. Ona była taka stara, młoda panna młoda. Ja się w niej tak zakochałam, a wszyscy inni pukali się w czoło. I do dzisiaj się wszyscy pukają. Nie wiem, czy ja też już powinnam się była pukać w głowę, czy nie, ale na razie. Wierność sumieniu, sens ponad klęską. Co było nasze, tego nie wezmą, jest i zostanie. Ja się taką maksymą kieruję, nie dosłownie ją tak określając, ale w międzyczasie, a od tego czasu minęło 16 lat, jak badam historię tego miejsca i historię admirała, odkryłam, że to właśnie jest fragment wiersza Kazimierza Wierzyńskiego i ten fragment, który właśnie zacytowałam, był mottem życiowym Józefa Unruga. Ja go nie formułowałam tak, ale to przesłanie mnie przez całe życie przyświecało, więc nie wiem, czy pukać się, czy nie, ale wierność sumieniu sens ponad klęską, bo bardzo prosto jest uciec z pokładu, tylko wtedy nie można mówić, że jest okręt, tylko dryfująca nic nie warta łajba, a pluć sobie na buty nie honor.
Mist-covered mountains are home now for me, but my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return. And you'll no longer burn to be brothers in arms.
through these fields of destruction. Baptisms of fire. I've witnessed your suffering as the battle reached high. And though it hurt me so bad, in the fear and the alarm, you did not desert me, my brother.
Ja swoich korzeni szukać nie muszę. Ja pochodzę z bardzo starej szlachty tatarskiej. Mam honor być też członkiem Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów. Przez kilka kadencji byłam członkiem zarządu, przez jedną kadencję byłam prezesem tego stowarzyszenia. Tak, gdyby ktoś mnie zapytał, ja jestem dumna z tego, że mam szlacheckie korzenie, ale szlachetność i pochodzenie szlacheckie to nie oznacza, by wieszać sobie tylko herb na kominku w salonie i nosić pierścień, ale przede wszystkim to jest szlachetność wobec przeszłości, wobec trudu, starań i działań przodków i przede wszystkim wobec tego, co związane jest, zabrzmi górnolotnie, bo dzisiaj to wszystko jest już w słowa źle czasami ubierane, ale w tę miłość do ojczyzny. Może to brzmi znowu patetycznie, ale powiem tak, żonę można mieć jedną, piątą, dziesiątą, męża tak samo. Dzieci przychodzą, odchodzą, wiją swoje gniazda. Matka jest najważniejsza, ale jak ona umiera, my żyjemy dalej. A jak umiera ojczyzna, to nie jesteśmy już nikim. Jesteśmy tylko cudzą własnością, wyrzutkami, nikomu do niczego niepotrzebnymi niewolnikami, mięsem armatnim, bo taką mamy historię, bo ta historia dowodziła, że byliśmy zawsze tylko po coś, ale nie po to, by być podmiotem, tylko zawsze po to, by być przedmiotem. No, mogą się podnieść głosy, ale w zaborze austriackim, no to prawda, dekadencja Kraków i Lwów, pięknie, dlatego była Modrzejewska, Wyspiański, Rydel i parę jeszcze innych działań, ale z drugiej strony ten taki pruski ordnung z kolei w Polakach z tej części Polski wykształcił pewne zasady kultury agrarnej, obowiązkowości, obywatelskości. To też nie było bez znaczenia. No i zostaje nam jeszcze zabór carski, który raz w Noje Morie, ale to tam była największa sztuka pływania. I niech mi kto powie, że ktoś lepiej od Polaków pływa. Oczywiście mówimy o metaforycznym pływaniu, bo tu nie chodzi o dosłowne pływanie, ale to też jest znowu wynik naszych działań kulturowych i historycznych. To wszystko, co ja robię, składa się, znowu za duże słowo, ale na pewno filozofię mojego życia i działania, bo przecież ja się z księżyca nie urwałam, tylko z moich rodziców, a ich stworzyli ich rodzice, a oni mieli taką, a nie inną rzeczywistość, taka, a nie inna historia im przyświecała.
A duża część takich właśnie zabytków zniknęła z powierzchni ziemi. Mówię o dworkach, o pałacykach, które no nie miały tego gospodarza.
Ze statystyk polskich wynika, że w 1945 roku takich obiektów na terenie naszego kraju było ponad 20 tysięcy, a statystyki robione w latach 90. mówiły, że przetrwało około 2 tysięcy, czyli to jest ogromna strata. ogromna zupełnie, ale w tej chwili są jeszcze takie obiekty, które wymagają natychmiastowego podjęcia prac. No, mamy pałac w Nawrze chociażby, który cały czas czeka na to, żeby przeprowadzić tam jakiś remont, który uratuje obiekt, niezwykle cenny dla nas, dla naszego województwa. No jest taka szansa w tej chwili, bo inne obiekty, tak jak Pałac w Ostromecku, Pałac w Lubostroniu, miały więcej szczęścia te obiekty, ponieważ znalazły po 89 roku gospodarza, który dba o nie. I ma znaczenie, że ci gospodarze mają pełną świadomość tego, w jaki sposób należy dbać i korzystają ze wszystkich dostępnych źródeł i finansowania, i zdobycia właściwych technologii do tego, żeby w jak najlepszy sposób prowadzić wszystkie kolejne etapy prac przy restauracji tych obiektów.
Co to jest za sala? Masę starych zdjęć.
To nie jest sala, to jest izba admiralska. To jest muzeum poświęcone admirałowi Józefowi Unrugowi. Jest to jedyne w Polsce, Europie i na świecie muzeum honorujące jego osobę, a mamy, myślę, jeszcze i przekonanie, że jedyne prywatne.
Dlaczego ten admirał?
No bo to jego dom i to ja mam honor historycznie trwać na straży ciągłości przeszłości. Zresztą tak o sobie też mówimy, że jesteśmy duchowymi sukcesorami dzieła i pamięci admirała Józefa Unruga, dlatego że to był jego dom rodzinny. Tutaj w Przydworskim Parku pochowani są jego ojciec, matka, stryj, stryjeczny dziad, wuj i parę jeszcze innych osób z rodziny, a poza tym to byłoby obrzydliwością i niegodziwością mieszkać w takim miejscu, w takim domu i zapomnieć, że wcześniej tu swoje ślady zostawił współtwórca floty marynarki wojennej w II Rzeczypospolitej, współzałożyciel miasta Gdyni, założyciel jacht klubu Polski Gdynia, założyciel Centrum Szkoły Specjalistów Marynarki Wojennej. To za duża osoba, żeby tak sobie i pominąć.
Skąd te pamiątki się wzięły? One tutaj w tym pałacu już były, czy trzeba było szukać po Polsce, po świecie?
Ja nie mieszkam w pałacu, to jest tylko dwór. To coś, co dzisiaj się nazywa dom rodzinny albo piętrówka, jak ludzie mówią, albo domek jednorodzinny. Pałac jest w Lubostroniu, bo to tam jest rezydencja pałacowa. To był taki zwyczajny dom rodzinny. Nie, to jak myśmy nastali, to dom wyglądał jak Wrocław w 1945 roku, więc tu żadnych pamiątek nie zostało. Aczkolwiek ciekawostka, kiedy remontowaliśmy poszczególne pomieszczenia, to w piwnicy, nie powiem w jakim miejscu, ale w piwnicy znaleźliśmy bardzo takie skromne. Nie wiem dlaczego, ktoś został uprzejmy, zamurował, to jest fragment zastawy sztućców. Fragment, dlatego że są dwa noże, trzy widelce, cztery łyżki i po pomorsku chochelka, więc to nie może być zastawa. Gdyby cała na czarną godzinę, to by musiała być cała. A jeżeli tak zdekompletowana, to albo się komuś do ręki przykleiło, albo z jakichś innych względów tam została zmagazynowana. I szczęśliwie los pozwolił nam to odkryć. W kolekcji jest także eksponowany jeden z przedmiotów z tego domu drzewieś sprzed czasów II wojny światowej. Otóż jest to talerzyk z serwisu owocowego z porcelany miśnieńskiej, który został podarowany ówczesnej od pani hrabiny admirałowej Zofii Unrużyny swojej buchalterce wówczas Irenie Turkowskiej, która w międzyczasie stała się synową zarządcy, stała się panią Sroczyńską, a ja mam honor do dzisiaj znać się z córką właśnie tej pani, z panią Krystyną Dymaczewską. Ona, jak i jej brat stryjeczny, nazywam ich takimi łącznikami z przeszłością, dlatego że to są wnukowie ostatniego zarządcy tego majątku. Ale oprócz tego można znaleźć na przykład książkę z biblioteki Zofii Unrużyny, Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy. Ta książka ma dla mnie czwórkrotny, jeśli mogę tak powiedzieć, nie wiem czy to będzie po polsku gramatycznie, ale wymiar, dlatego że ona jest stąd, bo z Biblioteki Sieleckiej, przywieziona z Gdyni, ale została wydana w wydawnictwie Rój w Wilnie, z którego wywodzą się wszyscy moi antenaci, a drukowana była z mojej rodzonej, ukochanej Bydgoszczy, bo wówczas tam były zakłady drukarskie.
No i na marginesie świetna książka, świetna powieść.
A no to już jest taka dodatkowa rzecz, więc myślę, że Kochanek Wielkiej Niedźwiedzicy warto do niej zajrzeć. Ona jest w oryginale nieco się rozsypującym, ale ja jestem zwolenniczką historii żywej. Jeśli historię się pudruje, to ona przypomina Barbie. Historia musi być żywa. Jeśli coś odchodzi w niepamięć, to należy temu tylko pomóc, by nie odeszło, ale nie robić z tego rzeczy nowej, bo nowe będzie tylko udawało, że jest przeszłością. Ma takie być. Oprócz tego jest książka na przykład, która z kolei jest książką tłumaczoną. Żona admirała miała doskonałe zdolności lingwistyczne i translatorskie. Z angielskiego na polski przetłumaczyła książkę Uskrzydlony faraon John Grant. I to jest wiekopomne dzieło dla polskiej literatury. Rzecz bardzo polecana wówczas, ale i dzisiaj. No i oprócz tego takie drobiazgi jak brzytwy, jak fajka, czy też zapalniczka. No jest również w mojej kolekcji coś takiego jak prochownica z czasów polowań, które się tu odbywały w majątku. Na dowód tego są także zdjęcia w gablocie, kiedy to marszałek Rydz Śmigły, będący w wielkiej zażyłej znajomości z admirałem, bywał tu na polowaniu. Wśród artefaktów także jest taki dokument świadczący o tym, że takie polowanie między innymi tutaj miało miejsce. Są także narty należące do admirała, łyżwy należące do młodszego o 12 lat brata admirała Michała. Obaj panowie, o których do tej pory mówię, chociaż najmniej mówię o jego młodszym bracie, o admiralskim młodszym bracie, o Michale, było 12 lat młodsze, ale mówię o tym dlatego, że rodzice projektowali sobie, że będą mieli dziedziców na Sielcu. Jeden się zbuntował, poszedł w mundur i został marynarzem, a drugi wybrał dyplomację i był chargé d'affaires ambasady polskiej w Szwecji. Więc tak na dobrą sprawę żaden z braci i z synów jednocześnie nie spełnił pokładanych przez rodziców w nich nadziei. Niemniej myślę, że lepszych dziedziców jak admirał i jego żona, to ten majątek, myślę, że w ostatnim czasie historii ważnej dla Polski nie miał. Wcześniej byli tutaj też inni dziedzice, byli między innymi bronkowscy, bronikowscy, goździalscy, bo sam w sobie dwór, w którym jesteśmy, jest z przełomu XVIII i XIX wieku, ale samo założenie dworskie mieściło się w tej wsi wcześniej, zupełnie w innym miejscu, w północno-zachodniej części wsi, na tak zwanym Żalku dzisiaj, czyli miejscu, gdzie kiedyś był cmentarz choleryczny, ale to są bardzo odległe czasy, kiedy Żnin został dziesiątkowany nie tylko przez potop szwedzki, ale także i przez pożary i przez różne choroby, między innymi była cholera. Natomiast my jesteśmy w takim domu około 250-letnim. No i to chyba w tej historii tego domu to byli najwięksi rezydenci tego domu.
Jak wyglądał cały ten majątek w okresie międzywojennym? No bo teraz się zachował co? Park kilkuhektarowy.
Ilu 12-hektarowy park. 12 hektarów. I pół. Ale pół to są drogi, podwórzec, dojazdy, mój warzywnik. A samego parku jest 12. Ale gdyby nie zmiany ustrojowej, gdyby nie zmiany geodezyjne i różne inne zawirowania w minionej ludowej ojczyźnie, jak i później już tej Polsce po zmianie ustrojowej, to park byłby większy, dlatego że jeszcze należał do tego kompleksu leśnego park owocowy i tam były stare odmiany drzew owocowych, których już dzisiaj nie ma i to też bez mała jeszcze 6 hektarów należałoby doliczyć. I jeszcze ze 2 hektary tak zwanego zielnika, bo przy każdym tego typu obiekcie zawsze był prywatny zielnik, no bo my dziś idziemy i kupujemy w sklepie w paczuszkach, a kiedyś to się chodziło do własnego zielnika. I oprócz tego jeszcze pewnie troszkę oranżerii, więc około 20 hektarów byłby, ale to i tak nie jest duży park. Duży jest w Lubostroniu, tam jest 46 hektarów do użytku dziś, ale kiedyś było troszkę więcej. Przeszło 60.
A jeszcze jakieś użytki rolne, typowo gospodarcze, no bo tutaj w okolicy też przed widzę wojną, budynki, prawda?
Tak, przed wojną majątek liczył to z różnymi tam przeliczeniami, bo my dzisiaj idziemy po pieniądze do banku, kredyty bierzemy, a kiedyś to te kredyty były zupełnie w innej formie realizowane. Tu jest jeden z najstarszych artefaktów, to jest mapa geodezyjna Dominium Sieleckiego z 1847 roku, uaktualniona przez ówczesnych geodetów pruskich w 1862 roku. W granicach tej zielonej linii jest zaznaczone Dominium Sieleckie. To jest mniej więcej 757 hektarów, tyle majątek liczył przed wojną. W tej części Polski zachodniej wówczas, na zachodnich rubieżach, no to można powiedzieć, że to był sobie taki dobrze średnio rozwinięty, jeśli chodzi o areał, majątek.
A wiadomo, jak ten majątek funkcjonował przed wojną? Czy on rzeczywiście przynosił dochody?
No, zapraszam bardzo, spis majątkowy dóbr sieleckich od 1881 roku, wyciąg katastralny, a te mam dokumenty z Biblioteki Raczyńskich. Ja się śmieję, że dobrzy ludzie mnie wspierają. Jak ktoś mnie pozna i się okazuje, że jest tak samo szurnięty, przepraszam za kolokwializm, jak i ja, i że jesteśmy razem bożymi wariatami, to ja mam taką siatkę szpiegowską, gdzie kto jest, w jakim miejscu się znajduje i coś posłyszy, czy coś znajdzie, a wie, że jest to w zasięgu moich zainteresowań, no to w tym momencie telefon, czy mi potrzebne? Tak, bardzo proszę. Albo nie, już mam, dubla nie potrzebuję, dziękuję. Jakie przynosił efekty? Proszę bardzo, jest następne tablo. To tablo jest poświęcone tylko i wyłącznie pracy w polu i rodzinie zarządcy tego majątku, panu Wacławowi Sroczyńskiemu i jego rodzinie. I na ówczesne czasy najnowocześniejsza uprawa, czyli kukurydza. To nie była powszechna roślina, którą się uprawiało, tak jak dzisiaj. Lokomobile, to tak jakby dzisiaj powiedzieć John Deere czy inne New Hollandy, wspaniałe kombajny, które się dzisiaj na polach używa. Na tamte czasy wielka nowoczesność. I myślę sobie, że to był bardzo duży majątek, skoro była tutaj stajnia cugowa, stajnia zarodowa, konie dla wojska były hodowane, to tutaj uprawiano ziemię w nowoczesny sposób. Admirałowa, nie chcąc być tylko żoną przy mężu, też wymyśliła sobie, że będzie się agrarnością zajmować i wpadła na pomysł, że będzie w stylu afrykańskim i angielskim hodować świnie rasy angielskiej na steki via Bydgoszcz, Gdynia, Londyn. Podobno to się udawało z całkiem niezłą opłacalnością. Hodowane były także owce, konie, o których już wspomniałam, ale i konie takie po prostu. Bydło rogate. Był las bardzo duży, około 80 hektarów, w nim odbywały się polowania. Mówiłam już o marszałku Rydzu Śmigłym, ale także jest tutaj, no nie, tu musimy przejść do tej części gabloty, tablo informujące nas o tym, że na przykład na polowaniu był hrabia Kurnatowski. Tu jest prezentowany razem z admirałem. Hrabia Kurnatowski to dziad bodajże naszej byłej wicemarszałkini Senatu, pani Kurnatowskiej. Tutaj świadectwo tego, jak właśnie w powiecie marszałek Ryc Śmigły Żnińskim, dokument na to jest ilustrowanego kuriera pałuckiego z roku 1927 albo 31, bo mam bardzo dobre okulary, ale ja jestem już w tym wieku, że jak prawie eksponat muzealny.
A w jakim stanie ten majątek przetrwał wojnę, II wojnę światową?
W czasie II wojny światowej tu był ktoś, kto by się nazywał dzisiaj likwidatorem, wówczas się nazywał Treuhänder. O nazwisku Hasenjäger. No i nowy dziedzic jako reprezentant formacji SS bardzo obficie sięgał z tego, co pozostało w majątku, bowiem admirał w sierpniu wyszedł na placówkę bronić ojczyzny i już nigdy nie wrócił do swojego domu. A admirałowa 1 września, jak stąd wyjechała, to już też nigdy nie wróciła. Aczkolwiek ona w 1973 roku była tutaj z panią Lucyną Namysłowską, która była boną ich syna jedynego Horacego i dostąpiła zaszczytu bycia taką przyjaciółką, powiernicą, ale bez takiego kontekstu, jakim się dzisiaj określa przyjaciela, bo ona była tylko wyższej rangi pracownicą dworu. Niemniej, jeśli pani Lucyna Namysłowska na wszystkich wyjazdach jako bona razem z państwem i z dzieckiem wyjeżdżała, a w nagrodę za swoją dobrą pracę i opiekę nad dzieckiem, pierwszy rejsbatorem, to państwo ufundowało jej taką, powiedzielibyśmy dzisiaj, premię służbową. Więc to wszystko, co tu zostało, no bo oni wyszli jak stali i nigdy nie wrócili, to pan Hasenjäger bardzo skutecznie z tego korzystał. W 1945 roku, jak mówili mi kiedyś do opracowań moich, najstarsi pamiętający, związani w różnym stopniu z majątkiem ludzie, no to kilkanaście wozów stąd wyjechało do Niemiec. Ale w międzyczasie trzeba było podlizać się komuś, mówiąc kolokwialnie, no to zdejmowało się ze ścian albo wyjmowało się z kredensów i ofiarowywały się chińskie porcelany albo obrazy, albo majoliki, bo przecież każdy lubi się przysłużyć komuś zwierzchnio ustawionemu człowiekowi, więc to tak wyglądało. Po wojnie to bardzo różna historia. Był tu i szpital wojskowy niemiecki, i polski, i radziecki, i PGR-owska rzeczywistość, i świetlica wiejska, i hotel dla inseminatorów, dla robotników rolnych, dla żołnierzy, którzy w ramach akcji Miasto ze wsią, wieś z miastem, wojsko dla ludu, lud dla wsi przyjeżdżali na akcję buraczaną, kartoflaną, czy różne inne prace polowe. Wówczas wstawiano w dworskie komnaty łóżka polowe, piętrowe, albo dwu, albo trzypiętrowe i takie dwie kompanie przyjechały. Kosy dostali do ręki. Wieczorem były tańce, hulanki, swawole, a efekty tejże zabawy do dzisiaj wygrabiam w każdym miejscu, mimo upływu od 1945 roku. Każdego roku, ilekroć staję przy pracach w ogródku, czy też w rabatach kwiatowych, to stale coś wygrabuję. A to butelki po piwie, a to porcelanę potłuczoną w vide fajans, albo różne inne artefakty ludycznej zabawy.
Na chwilę zostawmy Sielec i przenieśmy się do Torunia. Kujawsko-pomorski konserwator zabytków Sambor Gawiński, który opowie, w jaki sposób przywraca się świetność konkretnym zabytkom.
No chociażby prace związane z pełną, kompleksową konserwacją katedry toruńskiej, które trwały około 10 lat, więc nakłady na to wynosiły kilkanaście milionów złotych. To rzeczywiście jest duża skala. Była ta realizacja znakomicie przygotowana, poprzedzona bardzo dokładnymi badaniami konserwatorskimi i potem na podstawie tych badań pełnego rozpoznania obiektu i materiałowego, i technologicznego, i historycznego realizowane były etapami prace konserwatorskie, które niedawno zostały zakończone i koszt tych prac to było właśnie w granicach około 14 milionów złotych.
W praktyce restauracja takiej katedry, konserwator jak się do tego zabiera?
W praktyce jest to taka operacja, która wymaga współpracy bardzo wielu specjalistów. Historyków sztuki, konserwatorów, architektów, archeologów, inżynierów budownictwa, czasami fizyków, chemików. Także potrzebny jest duży zespół i badawczy, i potem realizacyjny, który po prostu jest w stanie pokonać wszystkie trudności, które wynikają już z pełnego rozpoznania, ale następnie również w momencie realizacji prac dochodzi do tego wszystkiego jeszcze sporo pewnych takich elementów, które w trakcie prac wynikają, bo zostają odkryte spod pewnych nawarstwień rzeczy, które były trudne do przewidzenia. Także trzeba być bardzo elastycznym i umieć zareagować w właściwy sposób na takie właśnie różnego rodzaju niespodzianki. No ale to każdy konserwator wie o tym, że prace konserwatorskie z tym się wiążą.
A przed 89 rokiem katedra była odnawiana?
Były odnawiane pewne elementy. Były na przykład malowidła, wystrój prezbiterium były robione, które tam jest, sąd ostateczny, tam zespół uniwersytecki tym się zajmował. Po piersie Mojżesza było także robione w toruńskiej pracowni konserwacji zabytków i to też były starannie robione prace. No trudno im cokolwiek zarzucić, oprócz właśnie tych możliwości materiałowych, całej zupełnie współczesnej chemii konserwatorskiej, która teraz jest dostępna, a wtedy niestety nie.
Ha ha!
są rzeczy, które sama zrobiłam.
To jest
jadalnia, no przecież widać. Proszę bardzo, długi stół na 12 osób lub na 36 z nakryciem pokazowym. O, w tym miejscu na przykład. Tu siedział w 36 roku marszałek Rydz-Śmigły. Jak wizytował zarówno Żnin, jak i wpadł na chwilkę do kumpla, jakby dzisiaj powiedzieć. I co ciekawe, z tym miejscem i z tym stołem, jaka jest historia związana, to jest 1936 rok, a face to face 10 lat później, w roku 1946 też zasiada ze swoją świtą marszałek, też na R. Rokossowski. Także dwóch marszałków przy jednym stole historycznie w jednej komnacie w jadalni, to rzadko w którym domu bywają tak zacne osoby, prawda? Zważywszy, że ten drugi jest niezacny, ale historycznie wówczas dzieciom kazano śpiewać nawet peany pochwalne na cześć wspaniałego wodza. No ale taką mamy historię. Jesteśmy w jadalni, teraz zaproszę pana do tak zwanego kredensu, a kredens to kiedyś, on służył przestrzeni do różnych celów służących, ale najogólniej rzecz biorąc kuchennych. Ja w kredensie zrobiłam izbę admiralską, w części kredensu zrobiłam sobie coś na kształt mojego osobistego mostka pokładowego, czyli mojego gabinetu, a tu artefakt z czasów również radia, ale propagandy Goebbelsa z gapą w środku. Proszę bardzo, działające radio z magicznym okiem, w środku znak Hakenkreuz i gapa, no bo to było radio, że tak się wyrażę, firmowe. Oprócz tego na przykład taki telefon, który służył do komunikowania się, do przenoszenia, on jest również dźwięku. Sprawny, jeszcze w latach 90. działał, ale dzisiaj nie ma do czego wetknąć wtyczki, bo już nie ma takiej technologii. W związku z tym telefon jest nie do użytku. W sieni jest druga część muzealna, dlatego że już nie mieściłam się z wszystkimi moimi eksponatami. Trzeba zacząć było się eksponować w sieni. Dobrze, że tu jest 4 metry wysokości, bo z poziomu wzroku przeniosłam na dużych planszach właściwie wszystko znów, co można byłoby oglądać, na piętro aż pod 4 metr, no bo inaczej nie można by było pomieścić przeszło 500 artefaktów. Tu akurat w tej części prezentowana jest wystawa, którą miałam honor otwierać w 2015 roku w Gdyni z okazji kolejnej rocznicy wybuchu wojny, z okazji 130 urodzin admirała, 90 rocznicy jacht Klubu Polski, bo ten jacht Klub Polski zakładał właśnie admirał Józef Unruk i wówczas organizatorzy pomorski, Związek Żeglarski, jak i ten jacht Klub i Klub Helios poprosili między innymi mnie i Mariusza Borowiaka, jedynego takiego poważnego, największego biografistę postaci admirała, o wsparcie artefaktami, więc jego zbiory i moje zostały przerzedzone tak w dużej mierze i przez rok była ta wystawa eksponowana w Gdyni, później jeździła po całej Polsce. To był 16 maja w 2015 roku, a w 2016 roku, po roku wróciła do mnie wystawa i już została mi przekazana jako moja kolekcja i w tej chwili mogę Państwu zawsze pokazywać bardzo dużego, pięknego na przykład admirała, który jest na pokładzie ORP Pomorzanin, a to najpiękniejsze zdjęcie, zresztą moje ulubione, to jest jedyna wizytacja polskiego wojska, mówię o 20-leciu międzywojennym, w ówczesnym Związku Radzieckim, właściwie w Rosji bolszewickiej. I admirał jest w Leningradzie, bo tak się nazywał, Sankt Petersburg, wówczas Leningrad, no i w takim pięknym powozie i w stroju swoim, marynarskim, ale oficerskim, bardzo galowym, bo w pirogu z epoletami, z białą bronią, w białych rękawicach i to rzadka historia, dlatego że nikt wcześniej, później już nie był, nie wizytował w Związku Radzieckiego ze swoją świtą okrętową. Udało się to tylko Unrugowi.
W Sielcu wśród pamiątek znaleźć można także te dotyczące barw narodowych.
Tutaj jest, proszę bardzo, dokument, który za sprawą między innymi mojego stowarzyszenia, o którym już wspominałam, został na jakiś czas sprowadzony do Polski, by przekazać jego przesłanie Polakom. Na co dzień jest w Bibliotece Polskiej w Paryżu. Jest to dokument zwany uchwałą sejmową o kokardzie narodowej z 7 lutego 1831 roku. Dlaczego mamy barwy biało-czerwone i dlaczego tak to wygląda? I o barwy biało-czerwone moje stowarzyszenie, między innymi działając, wojując, inicjując, zainicjowało, że mamy w tej chwili 2 maja, zwany Dniem Barw Narodowych, Świętem Flagi. A to jest właśnie inspiracja Stowarzyszenia Rodu Rodziewiczów, które zebrało odpowiednią ilość podpisów, by zainicjować obywatelskie działanie sejmowe i senackie, by można było w 2004 roku ustanowić Święto Barw Narodowych w dniu 2 maja. I tu możemy sobie przeczytać, że Izba Senatorska i Izba Poselska po wysłuchaniu wniosku komisji sejmowych, zważywszy potrzebę nadania jednostajnej oznaki, pod którą winni się łączyć Polacy, postanowiły i stanowią. Artykuł 1. Kokardę narodową stanowić będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. To jest kolor biały i czerwony. Artykuł 2. Wszyscy Polacy, a mianowicie Wojsko Polskie, te kolory nosić mają w miejscu, gdzie takowe oznaki dotąd noszonymi były. Przyjęto na posiedzeniu Izby Poselskiej dnia 7 lutego 1831 roku. Podpisał to marszałek Izby Poselskiej Władysław Hrabia-Ostrowski, za sekretarza Izby Poselskiej Walenty Zwierkowski. I tu jest kopia tego dokumentu, którego można sobie całą treść w oryginale, jak zapisane, jaką kaligrafią, przeczytać. 7 lutego 1831 roku. Te dwa artykuły stanowią o tym, jak ma wyglądać i dlaczego są białe i czerwone. Białe i czerwone dlatego, że byliśmy oba państwa książęcymi, królewskimi. I to są kolory herbów i starczy, i z królewskich majestatów. To jest tak właściwie jedyna prawda, to co przeczytałam.
Pozwoli pani, że zapytam wprost, bo pani mówi o swoich antenatach, o babci, o prababci. A z jakich pani Rodziewiczów?
Ja jestem córka Janusza i Marii, a sama mam na imię Katarzyna, a moim dziadkiem był Bolesław, a jego ojcem był Antoni, a Antoniego siostrą była Maria Rodziewiczówna.
Ta pisarka?
Tak, zdarzało jej się coś czasem popisać dla polskiej literatury. Ona razem zresztą w konkury stawała, bo literatura polska miała takie dwie związane z historią, z tym domem osoby. Znaczy jedną osobę. Mówię o Estei. Nie wiem, czy pan, panie redaktorze, taki pseudonim artystyczny kojarzy. Estea to był pseudonim artystyczny Józefy Skurzewskiej. Z tych Skurzewskich z Lubostronia. Natomiast ona raczej była ta Skurzewska, czyli ta Esteja, pisarka. I panie żyły w tym samym czasie. I w tym samym czasie umarły. Jedna i druga w 1944 roku, tylko Rodziewiczówna w Powstaniu Warszawskim. A Estea z kolei umiera w w tym samym roku, w dniu, kiedy Sowieci palą jej majątek i dwór, ale ona w innym miejscu jest. Ludzie wschodu mają coś takiego, że czują podskórnie, siódmym zmysłem, taką w łączności będąc ze swoim światem, że coś się dzieje. No i wieść dotarła, że właśnie się majątność pali i w tym momencie pani Józefa Skurzewska dokonała żywota. Ale dlaczego o tym mówię? Bo obie brały udział w tych samych zawodach, mówiąc znów kolokwialnie. Kiedy warszawskie gazety ogłaszały konkursy na opowiadanie, na powieść, na coś tam w odcinkach, jedna i druga stawały do konkursu. Jak jednego roku Skurzewska była pierwsza, Rodziewiczównie się to nie podobało. O nie, to ja muszę. No to następny konkurs. Tak się udawało, że moja prababka wygrywała, a Skurzewska była druga Estea, bo ona nie występowała jako Józefa Skurzewska, tylko jako Estea. No i tak literatura dzięki tym paniom i zawodom między nimi, które sobie uskuteczniały, może się poszczycić tak bogatą literaturą. Dziadek mój, ojciec mojej mamy, rezydował w ostatnim dla admirała, czyli w 8, a w 2 dla siebie o flagu w Murnau 7A. Doczekali panowie razem w tym samym czasie wyzwolenia przez Amerykanów. No ale niestety ta filozofia tego życia, takiego sielsko-dworskiego, historycznego, przypadła na czasy, kiedy już mój dziadek nie żył, a wówczas Polska nie mówiła słowem jednym o osobie admirała. To była persona non grata, nie tylko w kraju, ale także i w historii, jak i w marynarskiej kości. W związku z tym trudno by było nawet zapytać, bo skąd by dziadek też miał mi opowiedzieć historię, a był taki człowiek. Bo żeby taki człowiek był, to musi być jakiś imperatyw, jeśli P to Q, implikacja najprostsza z matematyki wynikająca. Więc myślę sobie, że wychowanie, które odebrałam od dziadków i rodziców, więc ja tak czując schedę na plecach, winna moim antenatom, winna honorowi tej osoby i tego miejsca, czyli admirałowi i jego dokonaniom, a zatem też i jego rodzinie, bo on tu przecież nie był sam. On miał żonę, on miał syna, on miał też swoich rodziców, swoich różnych innych bliskich ludzi, którzy tutaj w tym domu bywali. Jego rodzeństwo cioteczne, stryjeczne, wujeczne, co także jest w gablocie w jednym z drzew genealogicznych przedstawione, a zatem wszyscy Kossakowie. Maria Pawlikowska, Jasnorzewska, czy też Władysław Tatarkiewicz. To oni wszyscy byli tak jakby dziś mówiąc wszyscy kuzyni, ale to nie kuzynostwo, to było rodzeństwo stryjeczne, cioteczne, wujeczne. I ci ludzie też tutaj bywali. No to tak zamieść tę historię pod dywan i powiedzieć, tu nic nie było? Nie mogłabym.
Pozwolić, żeby to umarło?
W rzeczywistości naszej po 45 roku dużo takich historii umarło. Może większych, może mniejszych. Nie ma znaczenia większych czy mniejszych. Historii, które tworzyły historię. I jeżeli my dzisiaj mamy się do czegoś odwoływać i mamy mówić, że coś jest ważne, a coś ważniejsze, to żeby było ważne lub ważniejsze, to należy dokonać pewnej oceny i ważenia. I wtedy dokonywać wyboru i oceny, czy warto, by wiatr historii to zmiótł, czy nie? Bo jeżeli warto, by zmiótł, to znaczy, że właściwie wszystko powinno być zmiecione. Nie mówię tutaj o postawach, działaniach, prądach, filozofiach i takich orientacjach szeroko rozumianych historycznie, które powszechnie są uznane za destruujące, za nieludzkie, niegodne, bo ktoś powie, no tak, ale ci z tamtych innych obszarów też przecież historię jakąś tam tworzyli. To się wszystko zgadza, to jest prawda. Tyle tylko, że każdy z nas by chciał, że jeżeli jego tatuś był wspaniałym kowalem gdzieś, a i wszyscy mówią, że nie było lepszego kowala, to czy taki wiejski kowal nie tworzy historii danej wsi? A jeżeli ktoś mówi, a mój ojciec był najlepszym robotnikiem w Zachemie, którego już też dzisiaj nie ma i nie żyje. A on uratował życie mieszkańcom Bydgoszczy albo wszystkim pracownikom fabryki, czy też mieszkańcom Kapuścisk. To on nie tworzył historii w pewnym momencie, tej historii, czy miasta, czy zakładu? Tworzył, bo zrobił coś więcej. Wyszedł z siebie, stanął obok i nie stał tylko w kolejce po swoją starość, tylko starał się dalej, szerzej, wyżej, więcej sięgać, dotykać, coś zrobić. Bo robić, żeby tylko patrzeć, że zęby rosną, włosy rosną, buty za małe, to właściwie wszyscy robią i mrówka. Bo każde stworzenie jest powołane do tego, że jak jest powołane, to coś musi zrobić, żeby przeżyć. Ale to są czynności przeżyciowe. A ja mówię o czymś takim, co trzeba wyjść z siebie i stanąć obok, ale nie z nerwów, tylko konstruktywnie, żeby coś zrobić. In my secret.
I to już wszystko dzisiaj. W audycji wystąpili Katarzyna Rodziewicz, Sambor Gawiński. Za wspólnie spędzony czas dziękuję Robert Erdman. Zapraszam za tydzień. I saw you this morning. You were moving so fast. Can't seem to loosen my grip on the path. And I miss you so much. There's no one insane. And we're still making love in my secret life. Secret laugh. I smile when I'm angry. I cheat and I lie. I do what I have to do to get back.
Secret.